Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Jest rok 1600. Japonia jest bardzo ważną częścią składową portugalskiego imperium handlowego, światowego. I właśnie z tego imperium, tego klejnotu w koronie próbuje nieco uszczknąć anglikańska Wielka Brytania w postaci jednego statku, który ma zamiar z Japonii przywieźć tyle, ile uda mu się unieść. I właśnie w takim momencie poznajemy bohaterów i bohaterki najnowszego serialu, który możecie obejrzeć na Disney Plus pod tytułem Shogun.
To jest taka produkcja, w której bardzo wiele mogło pójść nie tak, a jednak bardzo wiele się udało i myślę, że tutaj dzisiaj w tym odcinku Szkoda Czasu na Złe Seriale przyjrzymy się dlaczego.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
No dobrze, to teraz musisz się wytłumaczyć i powiedzieć, o co chodzi z tym, że mogło się wiele nie udać w tej ekranizacji bardzo spektakularnej, można powiedzieć superprodukcji, którą w jednym rzędzie możemy postawić, czy to z Grą o Tron, czy z Pierścieniami Władzy, czy z Wiedźminem, który jak wyszedł, tak wyszedł, ale superprodukcją jest. Mamy teraz Shoguna od Disneya. Też dosyć zaskakujący pomysł, bo chyba do tej pory nie mieliśmy aż tak spektakularnych, historycznych seriali właśnie z tej platformy. No i powiedz mi, co miałaś na myśli, mówiąc, że mogło wiele nie wyjść, mogło się tutaj dużo nie udać, a jednak poszło.
To zabrzmi dość okropnie i mam nadzieję, że ty i wy mi wybaczycie to, że to tak okropnie zabrzmi, ale jak słyszysz zdanie Amerykanie robią serial historyczny o Japonii, to jakie masz pierwsze skojarzenie? Że hit, czy że katastrofa?
Ja myślę, że to przede wszystkim nie jest do końca prawda, Zuza, no bo jasne, Disney jest amerykańską firmą, natomiast jednak on jest, ten serial jest mocno amerykańsko-japoński, nie tylko obsada jest japońska w większości, ale także jego twórcy.
Ale główni showrunnerzy są amerykańscy.
Rachel Kondo, wydaje mi się, że ona ma korzenie.
Tak, ale wiesz, to jest tak, że to jest bardzo kontekstowe. Jednak jest amerykański kapitał w tym i tymi, którzy zainicjowali produkcję, są Amerykanie.
To prawda, ale jednak myślę, że to jest ważne, żeby mówić o tym, że to nie jest tak, że Amerykanie sobie wymyślili, wzięli i robią. Dwa, wiesz, to jest ekranizacja amerykańskiej książki, więc też ta perspektywa jest zawłaszczona na samym początku, już na starcie. Więc ja rozumiem, że mówisz o tym, że w tym serialu była możliwość i groźba tego, że Amerykanie ze swoim i Disney ze swoim komercyjnym podejściem będzie egzotyzował całą historię, tak?
Tak, i myślę, że tutaj ważne jest inne nazwisko, to znaczy aktora Hiroyuki Sanady. Wybaczcie, jeżeli źle czytam to nazwisko, sprawdzałam w paru miejscach, ale wersje są różne, który mówi o tym, że widział bardzo wiele produkcji, kiedy Hollywood brało się za opowiedzenie historii Japonii albo jakoś o kulturze Japonii, próbowało opowiedzieć właśnie takim popkulturowym językiem i było bardzo dużo błędów. I to on został trochę oddelegowany, ale też jakby zgłosił się, żeby osobiście pilnować tego, żeby w tej produkcji, żeby w Szogunie nie było tego typu błędów. I byli w to za jego też inicjatywą zaangażowani różni doradcy, historycy, tłumacze, scenografowie, jest japońska producentka. Wiesz, że tutaj bardzo dużo też zależało od obsady. I myślę, że to jest też ciekawe w całej tej historii, że mamy właśnie amerykańską książkę, Justina Marksa i Rachel Kondo. Oczywiście pochodzenie i pierwsze skojarzenia z Marie Kondo są dość jasne i że myślimy, że to jest osoba, która jest osadzona, ale też ten głos aktorów i aktorek, szczególnie właśnie Sanady, on jest moim zdaniem widzialny. Czyli wiesz, że trochę wydaje się, że to była jakaś kooperatywa w tym. Przynajmniej tak z tego, co dostajemy my jako widzowie i widzki.
Słuchałam wywiadu z Sanadą, który nie tylko był aktorem i odegrał główną rolę w tym serialu, ale również był producentem. I on mówił o tym, że był od pierwszego dnia do ostatniego dnia na planie i uczestniczył w całym tym procesie. Nawet zażartował, że właściwie odgrywanie głównej roli, czyli Toranagi, to była już przyjemność i spacerek po tym wszystkim, co musiał przeżyć, przepracować i włożyć ten cały wysiłek w to, żeby ten serial został wymyślony tak, a nie inaczej. Natomiast, wiesz, moje oko jest nieuzbrojone w wiedzę antropologiczną i historyczną na tematy XVII-wiecznej Japonii, więc trochę trudno mi jest ocenić, na ile oni są adekwatni, na ile czegoś nie poplątali, na ile coś uprościli. Pewnie takie rzeczy się zdarzały, no bo zawsze się zdarzają i wiemy, że w każdym serialu po prostu takie uproszczenia są konieczne. Natomiast bardzo mnie zaciekawiło to, co przeczytałam z kolei w wywiadzie z takim duetem showrunnerów, czyli właśnie Justinem Marksem i Rachel Kondo, którzy są małżeństwem, i oni mówili o tym, że oni też chcą opowiadać tę starą Japonię młodym Japończykom. Więc to jest duże wyzwanie, jeśli ma się ambicje, żeby właśnie jako Amerykanie, jako amerykańska produkcja coś powiedzieć o kraju do ludzi, którzy teraz tam żyją i którzy znają świetnie tę historię, no to jest ogromne, ogromne wyzwanie.
Wiesz, ja myślę, że to, że ja też nie mam tych narzędzi antropologicznych, o których ty mówisz, ale myślę, że jest wiele produkcji i króluje w tym Netflix, w których naprawdę jest, wiesz, są takie zgrzyty, które czujesz, nie mając nawet tych narzędzi i wiedzy o czy to XVII-wiecznej Japonii, czy jakimś innym okresie historycznym, że na przykład no, te niektóre produkcje Netflixa są takie znetflixowane, czyli właściwie różne rzeczy są wygładzone, jakoś tak trochę zamerykanizowane. Ja miałam takie poczucie, jak oglądałam taki serial Marco Polo, on miał tylko 2 sezony, można go było obejrzeć na Netflixie, ale to, z tego co pamiętam, to nie była produkcja Netflixa. I miałam takie poczucie, że on jest bardzo nastawiony na amerykańskiego odbiorcę, że jest taki, żeby tutaj nic nie trzeba było trochę sobie, nie wiem, dopowiedzieć, doczytać albo dorozumieć, żeby było tak bardzo prosto. I mam takie poczucie, że Shogun jednak przed widzami i widzkami stawia pewne wyzwanie. To nie jest tak, że to jest serial prosty. To nie jest taki serial, że wchodzi się w to jak w Grę o Tron i nadąża się za fabułą. Tu się trzeba trochę w ten świat zanurzyć. I to jest coś, co mnie bardzo przyciągnęło do tego serialu, bo jak się po 2 odcinkach zanurzyłam, to miałam takie poczucie, że nie chcę z niego wychodzić.
A widzisz, to ja mam odwrotne spostrzeżenia i też uważam je za zalety. To znaczy ja myślę, że ten serial jest, ma niski próg wejścia, bo nawet może niższy niż Gra o Tron, bo tam jest mniej postaci, tam jest mniej wątków, dosyć ta fabuła jest poprowadzona jasno i wyraźnie. Łatwo się zorientować bardzo szybko, kto jest kim, bo te postaci też nie są bardzo zniuansowane. One są ciekawie nam opowiedziane, te postaci. Dużo jest tam właśnie takich grotronowych cyników załatwiających swoje własne polityczne sprawy, niekoniecznie dobrych, ale to też nie jest tak, że każda z tych postaci ma jakieś 2 twarze, 2 maski, które pokazuje i nas tym zaskakuje. Więc ja myślę z kolei, że to jest właśnie super łatwy serial do wejścia. Właśnie pomimo tej całej różnicy kulturowej, czyli pokazaniem tej starej Japonii, ta historia jest na tyle zuniwersalizowana i na tyle właśnie łatwa do przyjęcia, że ten serial stał się tak bardzo, bardzo popularny.
To jest bardzo ciekawe, że obie widzimy to trochę inaczej, a jednocześnie obie traktujemy to jako zaletę. I myślę, że, tak, że tutaj jeżeli chodzi o Shoguna, to można znaleźć bardzo różne wątki, które jakoś tak sprawiają, że można je różnie interpretować, a jednocześnie uznawać je za zaletę. Bo ja też mam takie poczucie, że to jest brutalny serial, ale nawet nie w kontekście lejącej się krwi, bo tego widzieliśmy w innych serialach więcej, tylko w kontekście tego, gdzie ta krew się leje i dlaczego. To znaczy pierwszy odcinek jest naprawdę takim zupełnym wyłączeniem się z różnych zachodnich kodów kulturowych. Tego, co oznacza honor, jak się w jakiś sposób zadośćuczynia różnym zawinieniom właśnie w kontekście XVII-wiecznej Japonii. I ja po tym pierwszym odcinku miałam takie poczucie, co ja właśnie obejrzałam. Jakie to było brutalne, nie epatując, nie będąc, wiesz, Grą o Tron czy Kill Billem.
I znowu wrócę do tej gry o tron, bo to porównanie pojawia się w każdej recenzji, każda rozmowa o tym serialu zaczyna się od tego, że to jest właśnie nowa gra o tron. No a z czego słynęła gra o tron? Oprócz tego tej całej polityki skomplikowania cynicznej gry przy stole w przystani, to jeszcze była kwestia nagich piersi, czyli po prostu ogólnie panującej nagości i ogromnej przemocy, która się tam w tym serialu pojawia. No i tutaj ani jednego, ani drugiego nie ma w szczególnie tak bardzo. Natomiast to, o czym ty mówisz, czyli ta przemoc, niuansowana przemoc z pierwszego odcinka, no to jest oczywiście ugotowanie jednego z piratów. Tak, żeby w sumie właściwie nie wiadomo dlaczego. Głównie chyba dlatego, żeby dać nauczkę i trochę postraszyć tą ekipę, która przybija do brzegów Japonii. Pokazać im, kto tutaj rządzi, kto tutaj rozdaje karty. I oczywiście mi się to skojarzyło też z tym filmem, to chyba Scorsese zrobił, Milczenie, w którym grał Adam Driver, takiego mnicha i jakby niezbyt przyjemne potraktowanie chrześcijańskich misjonarzy. To tutaj już widać ma echa i uśmiecha się do nas z ekranu, ale jakby ten serial też daje namysł nad tą przemocą i właściwie pyta, po co ona jest. Bo mierzymy się z czymś, co w naszej kulturze jest totalnie europejskiej, zachodniej, totalnie niezrozumiałe, czyli właśnie podejście do samobójstwa i podejście do seppuku, do tego, że samemu sobie człowiek robi krzywdę swoim bliskim, dlatego że tak każe mu kodeks, według którego się żyje.
I to jest ta przemoc, o której ja mówiłam. To jest bardzo ciekawe, bo my wyciągamy z tego serialu bardzo różne rzeczy. To ugotowanie pirata nie zrobiło na mnie tak dużego wrażenia. Też może dlatego, że ten motyw gotowania ludzi ostatnio w Roście na przykład oglądaliśmy, jak postać Piotra Franceskiego tak ginie w pierwszym odcinku. I
to chyba był przypadek.
Tak, ale taką jakąś mamy serię. Ostatnio odsyłamy do naszego odcinka o Roście. Ale wiesz, i to było coś, do czego ja się już przyzwyczaiłam w serialu. Ja mówiłam o tej scenie, kiedy tam jeden z samurajów jakby występuje w obronie swojego pana, jakiegoś tego władcy swojego klanu, przepraszam, te słowa są takie, wiesz, czuję, że...
Nie, no chyba on obronił, on chyba wystąpił przeciwko Toranadze w ogóle, więc to też...
No tak, ale to jakoś...
Możemy powiedzieć.
I został przez to skarcony i jako zadośćuczynienie zaproponował, że sam popełni seppuku, czyli samobójstwo, ale również, że umrze bezpotomnie, co w tym przypadku oznaczało zabicie niemowlęcia swojego syna, takiego bardzo malutkiego. I to była dla mnie ta przemoc, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Bo on przekonuje swoją żonę i jej jakaś bliska kobieta stosunkowo też ją przekonuje, że właściwą rzeczą, którą teraz należy zrobić w kontekście tego, co zrobił jej mąż, jest zabicie malutkiego synka.
No i właściwie jej nie trzeba do tego przekonywać. Ona o tym wie, że takie jest przeznaczenie i tak się po prostu musi wypełnić jakaś kolej rzeczy, która i konsekwencje, które przynoszą ze sobą czyny jej męża. I to zupełnie jest niedyskutowalne. Wręcz potem się dowiadujemy, że są sytuacje, w której brak tej śmierci jest karą i jakimś ogromnym cierpieniem dla jednej z postaci. Ale dość o ugotowanych ludziach. Chciałam się jeszcze odnieść do tego, co powiedziałaś chwilę temu, jak bardzo ten serial mógł zostać zeksotyzowany i jak bardzo ta Japonia mogła stać się takim jakimś tokenem, który tylko nam służy do tego, żeby pokazać bardzo dużo barwnych strojów i bardzo dużo dziwnych męskich fryzur. A tak się nie stało.
Znaczy, dziwne męskie fryzury są.
To... dziwne, ale one nie są kluczem, tak? One są po prostu częścią przeżywania tego serialu, ale nie są tutaj czymś, co ma nas jakoś szokować albo naprowadzać widzów i widzki na myśl o tym, Boże, ta Japonia to już w ogóle dziwaczne, co oni tam wyprawiają, to się w głowie nie mieści. A tak nie jest. Jakoś od razu wchodzimy w ten świat z dużym zrozumieniem i wydaje mi się, że od razu akceptujemy reguły, którym nim rządzą, pomimo tego, że one są, tak jak sama powiedziałaś, bardzo...
To dla mnie, to widzisz, to dla mnie ja potrzebowałam chwili, żeby się do tego przyzwyczaić.
Ale to nie jest było takie... krótka chwila, nie wiem, przynajmniej w moim przypadku tak było, że jakby okej, dobra, wiemy jak jest, wiemy, że to jest świat, który się rządzi zasadami, które niekoniecznie są zrozumiałe, ale jednak są, nie wiem, logiczne, da się je zaakceptować, jakby warto nimi podążać, tak? Tymi oczami naszego Black Thorna, nie?
No tak, to jest dla mnie motywacje tych bohaterów, bohaterek były takie do przyswojenia, a nie do wejścia takiego od razu. Więc mi to chwilę zajęło, ale to była chwila takiej satysfakcji. W sensie to było coś, w co ja wchodzę i trochę, wiesz, jak w innym świecie, którego nie rozumiem i który twórcy sprawiają, że z każdą chwilą, z każdą minutą rozumiem trochę bardziej.
I właśnie w taki świat wszedł Black Thorn, czyli nasz Anglik, który jest nawigatorem na statku i który uniknął losu swojego kolegi w garnku, tylko zaczął działać tak, aby współpracować, sprzymierzyć się z Toranagą, czyli naszym władcą Japonii. I w książce Clavella z 1975 roku, a także w tym kultowym serialu, który był jako pierwszy ekranizacją właśnie tej powieści, to Anglik jest w głównym miejscu. To Black Thorn jest centralną postacią, która swoimi niebieskimi, europejskimi oczami patrzy właśnie na świat, no, pokazując palcem trochę i mówiąc dzikusy na początku, a potem zmieniając swoje podejście. I tutaj wydaje mi się, że bardzo mocno ta sytuacja została wypoziomowana. To znaczy te japońskie postaci dostały swoją ważną rolę i to też nie jest tak, że Black Thorn jest jedyną główną postacią w tym serialu. Że to jest takie równoważne, że jego perspektywa białego człowieka patrzącego na Japończyków i mówiącego palcem, pokazującego dzikusy, jest dokładnie taka sama jak Japończyków, którzy patrzą na tego białego człowieka i mówią: Chryste, panie, skąd on się urwał, co za dzikus? I to jest bardzo zabawne i to jest ciekawe i chciałam właśnie z tobą rozpocząć ten wątek, tego zderzenia kultur.
Tak, to jest rzeczywiście coś, co pokazuje to z drugiej strony, bo zwykle mamy w popkulturze jednak to, że idzie biały człowiek i właśnie patrzy na inne kultury z takim zaciekawieniem. A tutaj
to jest
nawet
ten Marco Polo, prawda?
Tak, to jest dokładnie ten Marco Polo. To jest to. Chociaż ja miałam pewną przyjemność z oglądania Marco Polo, chociaż miałabym duże opory, żeby ten serial polecić. Ale tutaj też nawet pojawiają się takie wprost teksty, czyli jeden z bohaterów mówi: spójrzcie na tego dziwaka, może trzeba go obwozić w cyrku i pokazywać ludziom, bo przecież do czego to jest, do czego on jest w ogóle podobny? I to jest dla mnie bardzo też odświeżające, bo właśnie zrównanie tych perspektyw jest czymś, czego ja bym chciała zobaczyć więcej w popkulturze. Czyli właśnie przestać cały czas patrzeć na historię innych krajów, na historię, na konteksty kulturowe tylko oczami białych i to jeszcze zawężę z krajów anglosaskich.
Tak, tutaj jest też oczywiście wymiar historyczny, który jest nie do pominięcia, ale w ogóle myślę sobie, że takie zderzenia kultur albo opisywanie tego, jakie wynikają problemy z tego, że się trafia do świata innego niż się w nim wychowywało, to jest i tego napięcia na tej linii, to jest kwestia, którą mocno się w serialach eksploruje, tych współczesnych chociażby, bo mamy i Ramiego, i Mo, którzy robią z tego komedię, ale w gruncie rzeczy chodzi o to samo.
Tylko pytanie, czy tam jest to tak równorzędne jak tutaj? Bo wiesz, Rami też ma na przykład bardzo, on jest w takim rozkroku kulturowym. Też żeśmy tutaj wiele razy rozmawiały o tym, że on jest trochę amerykańskim hipsterem, a trochę młodym muzułmaninem wierzącym w Boga. I wiesz, i że jednak ta tożsamość nie jest już taka jednoznaczna często dla tych bohaterów, właśnie czy w Mo, czy w Rami, czy w ogóle w innych serialach. Czy nawet, wiesz, jak myślę o serialu Beef, Awantura, czyli jeden z takich seriali, który w zeszłym roku był serialem niebiałym. To znaczy mieliśmy tam amerykańskich aktorów, ale azjatyckiego pochodzenia. Prawie tam nie występowali biali aktorzy, to też jednak ten amerykański kontekst, kontekst tego, że to się dzieje, że oni są wychowani i rozumieją te konteksty zachodnie, był ważny. A zobacz, tutaj mamy dwie kultury, które są w takim bardziej, to wiesz, bardziej hermetycznym stanie, przed globalizacją, prawda? Czyli oni naprawdę nie znają siebie. On naprawdę nie rozumie, co to jest seppuku. Jest bardzo poruszony tym, że jeden z bohaterów, kiedy nie jest w stanie obronić się przed falami, to znaczy tonie, to nie czeka, aż utonie, tylko próbuje popełnić seppuku. zupełnie, Blackthorne tego zupełnie nie rozumie.
Tak, natomiast wydaje mi się, że ten cały serial jest trochę opowieścią o tym, że pod koniec obie strony nie wiedzą, kim są do końca. Blackthorne zastanawia się, kim on jest i kim on się stał przez całą tę swoją drogę, którą przeszedł razem z Toranagą. I wydaje mi się, że to jest intrygujące podejście do tej kwestii. Rozumiem to napięcie na linii tożsamościowej, że tego tam nie ma aż tak. Natomiast o samym zderzeniu kultur możemy porozmawiać. Ale wiesz też, to jest serial przygodowy przede wszystkim. Chyba musimy o tym
właśnie
pamiętać.
Ja chciałam wiedzieć, że tak rozmawiamy o kulturze, o historii, o tym, a to jest po prostu też bardzo w ogóle wciągająca narracja. To jest taka... No tak, no to jest przygodówka, taka super skonstruowana, inteligentna, wciągająca przygodówka.
I mi się skojarzyła trochę z historiami o piratach, to jest mój mroczny sekret, bardzo lubię seriale o piratach i pomimo tego, że ten Blackthorne, to w sumie nie wiadomo na ile on jest tym piratem, a na ile nie, to jednak te jego przygody i też jego zachowanie bardzo mocno nawiązują chociażby do Black Sails, bardzo mi się ten serial kojarzył z Black Sails.
Tak, ale on jest mniej mroczny niż Black Sails, moim zdaniem.
Ja nie wiem, on jest brutalny, też jest przepełniony takim, wiesz, tym męskim kodeksem tego, że trzeba walczyć, że tu jest władza, że trzeba znaleźć sojuszników i tutaj no, jakby znowu wracają te historie związane z grą o tron i o tym, że no, do wszystkiego trzeba podchodzić cynicznie i na zimno, bo tutaj się toczy walka o wielką stawkę. Blackthorne przybywa do Japonii wtedy, kiedy no, kraj jest owładnięty chaosem. Ten lord Toranaga walczy z Radą Regentów, która pragnie go po prostu zrzucić ze stołka, a najchętniej to po prostu zabić. I ten Blackthorne staje się częścią tej intrygi, staje po stronie Toranagi, chce być jego... Znaczy może nie chce być jego, ale staje się jego tajną bronią, plus oczywiście nam wchodzi taki mocny i ważny wątek miłosny do tej historii, no i wchodzi nam cała opowieść dotycząca bitwy, scen batalistycznych, walki na miecze, tych nowych technologii, które Blackthorne ze sobą wnosi i które gdzieś tam mogą dać przewagę lordowi.
I do tego, co lubimy, to jeszcze bym dodała, że to wszystko, o czym mówisz, jest zanurzone w czymś przepięknym wizualnie. Ten serial, dla mnie to, co się dzieje, te stroje, to jak wygląda scenografia, jak wygląda to, co się dzieje, jak są sceny na zewnątrz, on jest po prostu cieszącym oko serialem. To jest tak, że ja miałam takie poczucie, że to jest dopracowane do perfekcji i bardzo mnie ta kultura japońska w takim sensie wizualnym cieszyła.
Mam mieszane uczucia co do tego. Oczywiście zgadzam się z tobą, że stroje, każdy z nich był szyty ręcznie, nie było dwóch takich samych, te wszystkie zbroje były przygotowane też z dużą pieczołowitością, jeśli chodzi o oddawanie historycznych szczegółów i niuansów. W ogóle ciekawostka, ten serial nie był kręcony w Japonii, tylko był kręcony w Kanadzie, dlatego że w ogóle cały proces trwał 10 lat, więc bardzo, bardzo długo. I wtedy, kiedy mieli już zaczynać kręcić, wybuchła pandemia i w ogóle nie było opcji, żeby ekipa pojechała do Japonii. Dlatego też stworzono Japonię w Kolumbii Brytyjskiej. I te 10 lat widać na tym ekranie, bo ten serial jest totalnie wypieszczony. Ale jedna rzecz mi bardzo przeszkadza, a mianowicie to, że on jest pokryty takim zielonkawo-brązowym filtrem. Że ja rozumiem zamysł tego, że jednak chcemy podkreślić to, że to jest serial historyczny i że mamy do czynienia z krajem, który właśnie trochę ginie we mgle, jest mokro, jest chłodno, jest nieprzyjaźnie, jest dziko. Ale po pewnym czasie, po jakichś 3-4 odcinkach, ta bura skarpeta naciągnięta na ekran mnie trochę denerwowała.
Tak, to jest rzeczywiście coś, co było niepotrzebne. Powiem ci, że ja nawet jako, no ja tutaj zaliczam takie różne śmieszne wpadki, sprawdzałam ustawienia mojego telewizora. czy przypadkiem to na pewno jest w serialu, czy coś w ustawieniach mojego telewizora, aż przeczytałam gdzieś recenzję, gdzie ktoś właśnie pisał, że właśnie też mu przeszkadza ten sposób nadawania klimatu. No, z tym można przydobrzeć i zwykle jest tak, że jednak z tymi filtrami, tego typu dodatkami na razie się raczej robi taką krecią robotę tego typu produkcją, bo to zupełnie było niepotrzebne.
No i mamy też wątek, który musimy poruszyć, bo jesteśmy w podcaście Szkoda Czasu na Złe Seriale, to znaczy kobiety, bo tam kobiety grają ważną rolę i pomimo tego, że to jest męski świat polityki i lordami, regentami, szogunem, władcami, generałami są mężczyźni, to jednak nie brakuje tam kobiet zaangażowanych w politykę poprzez swoje koneksje rodzinne oraz kobiet, które są wojowniczkami.
I które są też kluczowe dla całej tej opowieści. Ja nie widziałam tego serialu z Chamberlainem i nie czytałam książki, więc też zastanawiałam się oglądając, czy to jest podkręcenie tych kobiecych postaci, czy to jednak jest coś, co jakoś już tam było w tym tekście źródłowym, ale rzeczywiście najciekawsze takie dla mnie wątki narracyjne są i fabularne są właśnie tam, gdzie te kobiety się pojawiają. I bardzo mi się też podobała ta kreacja Anny Sawai. Uważam, że ona naprawdę jest bardzo udana.
Tak, no ona zastępuje, też wchodzi w buty Toshiro Mifune, która grała główną rolę kobiecą, jeśli chodzi o serial z Richardem Chamberlainem z 80 roku. I ona stała się taka bardzo kultowa, ta aktorka no, była ogromnie popularna i wszyscy się nią fascynowali. I tutaj myślę, że to nowe wcielenie Mariko również ma na to szansę. No, bo też muszę przyznać, że ten romans, który tam się gdzieś wywiązuje, a nawet może i nie romans, tylko więź i relacja, mnie też bardzo, bardzo interesowała i ona była gdzieś jakimś takim odetchnięciem od tych wszystkich pokłonów, wyciągania mieczy, krzyków i tych wszystkich uprzejmości i wersali, które zajmują dużą część tego serialu.
To ciekawe, bo dla mnie z kolei ten wątek był taki bardzo wycięty z komedii romantycznej i miałam takie poczucie, że ten serial akurat w tym momencie zasługiwał na trochę więcej, że tutaj raczej to widzę jaką odrobinę mielizny potrzebnej, ale że coś tu można było zrobić lepiej. Jakbym miała powiedzieć, co moim zdaniem można było zrobić lepiej w tym serialu, to właśnie ten wątek miłosny jakoś jednak dopracować.
Nie wiem, nie mam pojęcia, jak ty tam znajdujesz komedię romantyczną, ale okej.
Okay. Słuchaj, komedia romantyczna to jest opowieść, która nie jest komedią romantyczną, tylko taki wątek miłosny, który, no tutaj mam wrażenie, że momentami można było trochę zgadnąć, co się wydarzy dalej.
A jasne, to na pewno.
To jest o komedii romantycznej, bo w komedii romantycznej czujesz się dobrze, bo oglądasz to i mniej więcej wiesz, co się stanie. Tutaj okej, co do finału jest inaczej, ale tutaj też miałam takie poczucie, że właściwie od pierwszego odcinka drugiego, dobrze. Wiemy między kim a kim będzie ten wątek miłosny.
No tak, no i on w tym starym serialu był na dużo ważniejszym miejscu i on był taki kluczowy, no i nie wiem, przynajmniej ja pamiętam z dzieciństwa, jak nasze mamy kochały się w Richardzie Chamberlainu i do niego wzdychały, bo on był taki super. Wydaje mi się, że ten współczesny aktor już nie będzie aż takim lovelasem, że on ma taki urok, aktor Cosmo Jarvis ma taki urok brytyjskiego łobuziaka, ale to nie jest po prostu Chamberlain.
No tak, no grał w Peaky Blinders, więc to też jest ważna rzecz. Wiesz, dla mnie tutaj też jeżeli chodzi o te kobiety, to jakoś mocno ze mną rezonował inny serial o Japonii. Myśmy tutaj o nim nie rozmawiały, ale to jest bardzo dobra animacja. Można ją zobaczyć na Netflixie. Niebieskooki Samuraj. I to jest z kolei opowieść o młodej wojowniczce, która szuka zemsty. Ta wojowniczka nazywa się Mizu i to jest też, tam jest mocno to przeformułowanie roli kobiety, bo mamy wojowniczkę, więc jeżeli ktoś po obejrzeniu Szoguna szuka dalej tych japońskich jakichś tropów z podobnego okresu, i takich samurajskich produkcji, to mogę ten serial Niebieskooki Samuraj naprawdę z czystym sumieniem polecić.
Fajnie jest, że teraz jakoś tak obrodziło nam w różne wątki i historyczne, i współczesne związane z Azją. Za chwilę premiera Problemu Trzech Ciał, który też mocno gra, ale z kolei z historią Chin. I tam też jest dużo, dużo ciekawych plenerów i dużo pokazywania historii i kultury.
I o tym serialu porozmawiamy za tydzień. Tutaj szkoda czasu na złe seriale, więc przyjrzymy się głębiej temu serialowi.
Tak, natomiast Problem Trzech Ciał jest serialem fantasy. Tutaj tych wątków nie ma i w tym kontekście te porównania do Pierścieni Władzy czy do właśnie Gry o Tron już przestają być ważne, no bo nie ma tych latających smoków, nie ma elfów, nie ma krasnoludów. Wszystko jest bardzo mocno jakby historyczne i przyziemne. Jedynym mistycyzmem, jaki jest w tym serialu, to są napięcia pomiędzy katolikami i niekatolikami. To wydawało mi się też takim wątkiem, który jest wrzucony do Szoguna jako trochę komediowy, ale trochę nie. Czyli opowieść o tym, jak bardzo Blackthorn nienawidzi katolików, jakimi ogromnymi są oni dla niego wrogami. No i oczywiście opowieść o Portugalczykach, którzy ewangelizują Japonię i którym całkiem nieźle idzie w tej sprawie.
Tak, to jest też jakiś taki wątek historyczny, który mam wrażenie, że na przykład my w Polsce słabo w ogóle historię tego regionu mamy zaprzyjaźnioną, nawet jeżeli chodzi o kontekst, nie wiem, taki popularniejszych okresów jak II wojna światowa, więc myślę, że to jest też na takim poziomie właśnie klimatu i wiedzy historycznej też ciekawe, że możemy się przyjrzeć temu światu. No, to jest serial, powiem ci, że ja oczywiście jestem daleka od ogłaszania najlepszego serialu roku albo top 10 w marcu, bo doświadczenie uczy, że wiele się jeszcze może wydarzyć, ale zdecydowanie jest to dla Disneya bardzo mocny początek roku.
Tak, i my też dajemy ogromnego plusa Disneyowi za Szoguna. Opowiedzcie, jak wasze wrażenie, jak wam się podobało, czy poczuliście się przekonani przez tą monumentalną historię. 10 lat ogromnej pracy i widać ten efekt, widać ile tam pieniędzy zostało włożone w te superprodukcje, jak bardzo to gra. Aż szkoda oglądać ten serial na komputerze, czy na telefonie, czy nawet na telewizorze. Ja bym go chętnie obejrzała w kinie.
Tak, to jest taki serial, który można obejrzeć w kinie. Dajcie też znać, czy są inne seriale w tym klimacie, które wam się podobały i które warto, żebyśmy my obejrzały, bo my tutaj wam polecamy różne seriale, ale też czerpiemy bardzo dużo z waszych polecajek i oglądamy to, co wam się podoba.
A my się już żegnamy.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska.
Dobrego oglądania.
Jeśli spodobał ci się ten podcast, zasubskrybuj go, oceń, podziel się ze znajomymi linkiem do nagrań. Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tok.fm.pl.